Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Ostatnio zastanawiałem się, jaki jest najważniejszy materiał spośród tych ponad 500 obecnych na naszym wspólnym kanale Moc w Słabości i wymyśliłem, że to właśnie jest ten, który teraz zaczynasz oglądać, poświęcony Najświętszemu Sercu Chrystusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Tak jak nie ma życia we wszechświecie i na ziemi bez Boga Stwórcy, który nie tylko dał nam życie, ale również podtrzymuje w nas życie. Jesteśmy takimi akumulatorami codziennie doładowywanymi przez Boga, którego istotą jest istnienie i który nie może nie istnieć, bo to, co poza czasem i przestrzenią nie ma ani początku, ani końca. Ten, który poza czasem i przestrzenią nie ma początku, ani końca. I tak jak nie ma życia duchowego bez Chrystusa, który przez Słowo Boże, sakramenty święte i naukę Kościoła katolickiego wciąż prowadzi nas do nieba. I również nie byłoby tajemnicy wcielenia Chrystusa, gdyby kilkunastoletnia dziewica z Nazaretu nie odpowiedziała Bogu w scenie, kiedy przychodzi do niej archanioł Gabriel: tak, niech mi się stanie według słowa Twego. Maryja właściwie o nic nie pytała, poza jednym pytaniem: jakże mi się to stanie, skoro nie znam męża? Można by powiedzieć, takie pytanie trochę techniczne, natomiast w całości od początku była, jak to się dzisiaj mówi, sfokusowana, skierowana na Boga, skupiona na Nim. Jej wiara od samego początku przekuła się na zaufanie. Stąd jej niepokalane serce jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Chrystusa. I dzisiaj o tych dwóch sercach będzie mowa. Zapraszam Was serdecznie. Chcę się z Wami dzisiaj podzielić fragmentami objawień prywatnych, ale zatwierdzonych przez Kościół z takiej książeczki Wezwanie do miłości. Są to orędzia miłości serca Jezusa, przekazane siostrze Józefie Menendez ze zgromadzenia Cirque, lata 1890-1923. Książeczka posiada imprimatur dla wszystkich zainteresowanych, to znaczy jest zgoda władz kościelnych, aby traktować te orędzia, to orędzie, jako uzupełnienie objawienia Bożego. Pamiętajmy, że objawienia prywatne zawsze tylko uzupełniają główne objawienie, które otrzymaliśmy w Piśmie Świętym i które otrzymujemy wciąż w tradycji Kościoła katolickiego. Jeśli nie znasz Słowa Bożego, albo może inaczej, bo myślę, że nie ma specjalisty, który zna Słowo Boże, bo ono jest dynamiczne, wciąż żywe i zmienia nas. Jeżeli nie wczytujesz się w Słowo Boże i w naukę Kościoła katolickiego, a wczytujesz się tylko w objawienia prywatne, to zmień kolejność. Wczytuj się w Słowo Boże i w naukę Kościoła katolickiego i później dopiero wczytuj się w objawienia prywatne. W każdym razie, fragmenty z orędzia miłości serca Jezusa do świata, a na początek kilka słów od świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort dotyczących Maryi. O tym, czy istnieje tak zwany fałszywy kult maryjny. Zaraz ktoś może złośliwie albo z troską dodać: miałeś mówić o Jezusie, a znowu będziesz mówił o Maryi. No tak, bo jak to mówił kardynał Wyszyński, chrystocentryzm musi być maryjny. Posłuchajmy świętego Ludwika, który w ten sposób mówi o tak zwanej pysze duchowej. I z tej pychy duchowej może wynikać to, że na przykład odrzucamy Maryję i przeciwstawiamy ją Jezusowi. Posłuchajcie, co święty Ludwik ma na myśli. Czyż nie jest rzeczą pożałowania godną, najmilszy mistrzu mój, gdy się widzi nieuświadomienie i ciemnotę panującą na ziemi względem Twojej świętej matki? Nie mówię tu o bałwochwalcach i poganach, którzy nie znają Ciebie, nie starając się jej poznać. Nie mówię również o heretykach i odszczepieńcach, którzy odłączywszy się od Ciebie i Twego świętego Kościoła, nie troszczą się o nabożeństwo do Twej świętej Matki. Ale mówię o katolikach, a nawet o uczonych, co powołani do nauczania innych, sami nie znają Ciebie ani Twej świętej Matki, chyba tylko sposobem czysto rozumowym, sucho i obojętnie. Rzadko kiedy mówią o Twojej świętej Matce i o nabożeństwie, jakie ku niej mieć winniśmy, ponieważ, jak powiadają, lękają się, by go nie nadużyto, a Tobie nie uchybiono, oddając zbyt wielką cześć Twej świętej Matce. Kiedy widzą lub słyszą, że jakiś czciciel Najświętszej Dziewicy mówi o nabożeństwie do tej dobrej Matki z czułością, siłą i przekonaniem, jako o środku, nabożeństwo do Maryi jest środkiem, a nie celem, to już od razu święty Ludwik wyjaśnia, o środku pewnym i wolnym od złudzeń, jako o drodze krótkiej i bezpiecznej. Maryja jest drogą krótką i bezpieczną do Chrystusa, bo ona nigdy nie widziała nikogo więcej jako Boga, jak Boga Jahwe, jak Boga w Trójcy Świętej, jak Syna Bożego, którego zrodziła, jak Ducha Świętego, któremu była posłuszna i w pełni jako pierwsza go ogarnęła. Jako o cudownej tajemnicy, by Cię odnaleźć i doskonale umiłować. Maryja jest przykładem, jak doskonale umiłować Boga, mówiąc Mu, niech mi się stanie według słowa Twego. A zatem nie mówiąc Bogu, co ma zrobić, bo czasami w czasie modlitwy dyktujemy Panu Bogu, co On ma zrobić dla nas, ale Maryja uczy nas, proś, aby Jego wola działa się w Twoim życiu. Niech mi się stanie, Panie Boże, według słowa Twego. To zakłada zaufanie, ciągłe ufanie Bogu. To, o czym Jezus mówił do świętej Faustyny, o czym niejednokrotnie mówił ojciec Dolindo. Wnet powstają przeciwko Niemu i przytaczają tysiące fałszywych dowodów, by Mu wykazać, że nie powinien tyle mówić o Najświętszej Dziewicy, że pod tym względem dzieją się wielkie nadużycia, że należy się starać, by je usunąć. Powiadają, że raczej trzeba mówić o Tobie, aniżeli pobudzać wiernych do nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy, którą dość już kochają. Niekiedy rozprawiają o nabożeństwie do Twojej Świętej Matki, ale nie aby je rozszerzać, lecz aby usuwać nadużycia, jakie w nim upatrują. Tymczasem brak im pobożności i gorącego nabożeństwa nawet do Ciebie, Panie. A do tego, że nie znają Maryi. Uważają koronkę, szkaplerz i różaniec za nabożeństwa odpowiednie dla umysłów słabych i dla ludzi ciemnych. Są tacy katolicy, którzy, jak ich spytasz, dlaczego nie odmawiają różańca, to mówią, że no, czytają Pismo Święte, no bo różaniec to jest taki dla takich prostych ludzi, takich prostaków, którzy no, nie rozumieją potęgi Słowa Bożego i nie chcą wejść na wyższy poziom medytacji. Przypomnijmy, że różaniec święty jest modlitwą Słowem Bożym. W różańcu mówimy modlitwy ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego. To takie dopowiedzenie mojej skromnej osoby. I dalej. A gdy spotkają kogoś z różańcem w ręku, wnet starają się odmienić jego myśli i uczucia zamiast różańca, zalecają mu odmówienie 7 psalmów pokutnych zamiast nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy, nabożeństwo do Jezusa Chrystusa. Nieuczciwością, czymś antybiblijnym i antykatolickim, jest przeciwstawianie duchowości maryjnej, duchowości chrystusowej. Ponieważ, jak to powiedział kardynał Wyszyński, chrystocentryzm zawsze odwołuje się do Maryi, ponieważ Maryja jako człowiek, Chrystus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, posiadał dwie natury, ale był osobą boską. Maryja posiadała naturę ludzką i była osobą ludzką, nie posiadała natury boskiej, a zatem Maryja w całości jako człowiek i tylko człowiek jest wzorem, jak w pełni pójść za Chrystusem, a zatem kiedy idziesz za Maryją, to nie masz innej możliwości, jak dotrzeć do Chrystusa. Oczywiście musisz poznać, na czym polega nabożeństwo Najświętszej Maryi Panny, która wstawia się za nami, która nie jest Bogiem, która jest królową aniołów, ale nie jest królową, że tak powiem, Boga. Maryja nie jest czwartą osobą Trójcy Świętej. Maryja jest tą, która dała nam Chrystusa i jednocześnie wciąż nam Go daje i zadaje. Zadaje. O mój najmilszy Jezu, czy ci ludzie mają ducha Twego? Czy miłym są Tobie tak postępując? Czy może Ci miły być, kto nie dokłada wszelkich starań, aby przypodobać się Twej Matce? Z obawy, by nie sprawić Tobie przykrości. Czyż nabożeństwo do Twojej Świętej Matki jest przeszkodą w nabożeństwie do Ciebie? Pyta święty Ludwik. Czyż ona stanowi coś odrębnego od Ciebie? Czyś jest Ci obca żadnej, nie mając z Tobą łączności? Czyż może nie podobać się Tobie, kto pragnie jej przypodobać się? Czyż oddalając się jej i kochając ją, odłączamy lud, oddalamy się od Twej miłości? Pyta święty Ludwik. Czciciele krytycy to zazwyczaj pyszni uczeni. Zarozumiali niedowiarkowie, którzy w głębi duszy mają wprawdzie cokolwiek nabożeństwa do Najświętszej Panny, ale krytykują wszelkie pobożne praktyki, jakie prości ludzie wykonują z prostotą i namaszczeniem na cześć tej dobrej matki, a krytykują je dlatego, że nie odpowiadają ich spaczonym pojęciom. Podają w wątpliwość wszystkie cuda i zdarzenia przekazane przez wiarygodnych pisarzy lub zapisane w kronikach zakonów, a świadczące o miłosierdziu i potędze Najświętszej Panny. Znieść nie mogą ludzi prostych i pokornych, modlących się na klęczkach przed ołtarzem lub obrazem Najświętszej Dziewicy. Obwiniają ich nawet o bałwochwalstwo. Jak gdyby czcili drzewo lub kamień. Z dumą zaznaczają, że nie lubią takich nabożeństw i nie są tak naiwni, by wierzyć w te wszystkie opowiadania i historyjki o Najświętszej Pannie. Spotkaliście takich chrześcijan katolików, którzy wam mówią, że pobożność maryjna jest taka ckliwa, taka niepoważna? Maryja, zauważcie, miała trudne życie, jej serce zostało przeniknięte mieczem boleści. Na jej oczach jej jedyny syn został w okrutny sposób zabity na krzyżu i w jej ręce złożono zmaltretowane ciało jej jedynego syna. To nie było ckliwe. A kiedy słyszą owe przedziwne pochwały, jakie ojcowie Kościoła głoszą o Najświętszej Dziewicy, ojcowie Kościoła bardzo dużo napisali na temat nabożeństwa do Maryi, to powiadają, że ojcowie ci jako kaznodzieje przesadzali lub też przewrotnie tłumaczą ich słowa. I teraz bardzo ważne. Tego rodzaju ludzi pysznych i światowych, źle pojmujących pobożność, bardzo wystrzegać się trzeba. Wyrządzają oni niezmierną krzywdę nabożeństwu do Najświętszej Dziewicy przez to, że oddalają ludzi od niego pod pozorem walki z nadużyciami. To oczywiste, że kiedy chcemy przypodobać się Maryi, stajemy się podobni do jej syna. I teraz fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział pierwszy, od wersu 20. Gdzie jest mędrzec, gdzie uczony, gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata, skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej? Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Przeto, bracia, przypatrzcie się powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej. Niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, również w oczach chrześcijan i katolików niestety, nie wszystkich, ale niektórych, to jest margines, prawda, ale wspominam o nich również, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, moc słabości się doskonali, aby mocnych poniżyć i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga, przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. I teraz, żeby wciąż tylko nie o tej Maryi, chociaż mówiąc o Maryi, zawsze myślimy Jezus. Nie wiem, czy ktoś z was, myśląc o Maryi, nie ma w sercu właśnie jej Syna. Fragment z takiego dzieła, które każdy z was kojarzy, Tomasza Kempisa, o naśladowaniu Chrystusa. Chrystus mówi: Synu, niech cię nie uwodzą piękne i dowcipne powieści ludzkie, albowiem nie w mowie jest Królestwo Boże, ale w mocy. Słuchaj słów moich, które zapalają serca, oświecają myśli, wzbudzają skruchę i do duszy rozliczną wnoszą pociechę. Nigdy nie czytaj słowa mojego w tym celu, abyś mógł się wydać uczeńszym lub mędrszym. Usiłuj poskramiać się i umarzać wady twoje, ponieważ to ci się więcej przyda niżli umiejętność najtrudniejszych rzeczy. Tyle Tomasz a Kempis. Fragmenty o naśladowaniu Chrystusa. I teraz w kontekście tego orędzia miłości serca Jezusa do świata przekazane, jak powiedziałem, są to objawienia prywatne, ale zatwierdzone przez Kościół, siostrze Józefie Menendez, lata 1890-1923. Posłuchajcie, bo już jest strasznie długo tego mojego gadania. Chrystus mówi w ten sposób: Świętość Boga jest obrażana, sprawiedliwość Jego wymaga zadośćuczynienia. Nic nie jest daremne. Cóż stałoby się ze światem bez wynagradzania za tyle wyrządzonych zniewag? I teraz zauważmy. Nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi ma jako esencję wynagradzanie, oczywiście jej, czyli niepokalanemu sercu Maryi, ale również przez jej serce wynagradzanie za nasze grzechy i za grzechy innych, najświętszemu sercu Chrystusa. Zatem niepokalane serce Maryi jest kaplicą adoracji najświętszego serca Chrystusa. Kiedy myślimy Maryja, widzimy Chrystusa. Kiedy zbliżamy się do Maryi, ona od razu wpycha nas albo wprowadza w nas, zależy od naszego temperamentu, czy musi nas wepchnąć, czy wprowadzić łagodnie, w objęcia Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, a tak naprawdę doprowadza nas do Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca i czyni to w mocy Ducha Świętego, a zatem Maryja zawsze przekazuje nam tajemnicę współpracy z łaską Bożą, przyjmowania darów Ducha Świętego. Przebiegłość diabelska, mówi Chrystus, knuje tysiące projektów, aby zgubić moje słowa. Nie dopnie jednak tego i aż do końca wieków wiele dusz znajdzie w nich życie. Pragnę zbawienia dusz. Niech moje dusze przyjdą do mnie. Niech moje dusze nie lękają się mnie. Niech moje dusze ufają mi. Jam jest samą miłością i jestem zdolny obchodzić się surowo z duszami, które tak miłuję. Wszystkie bez wątpienia są drogie memu sercu, ale wiele z nich kocham w sposób szczególny. Wybrałem je, aby w nich znaleźć pociechę i aby obsypać łaskami. Mniejsza o ich nędzę, mówi Chrystus. Chcę, żeby się dowiedziały, że kocham je jeszcze czulej, kiedy po swych słabościach i upadkach rzucają się pokornie do mego serca. Przebaczam im wtedy i zawsze je miłuję. Maryja jest wzorem pokornej służebnicy. Maryja jest tą, która działa w sposób cichy i skuteczny. I Chrystus mówi dalej: Świat jest pełen niebezpieczeństw. Tyle biednych dusz pociąganych ku złemu potrzebuje wciąż pomocy widzialnej lub niewidzialnej. Ach, powtarzam to, czy moje dusze wybrane zdają sobie sprawę, jakiego skarbu pozbawiają siebie i innych przez brak wspaniałomyślności? Nie chcę powiedzieć, że przez sam fakt wybrania dusza staje się wolna od swych wad i nędzy. Taka dusza może upaść i nieraz jeszcze upadnie, ale jeśli się upokarza i uznaje swoją nicość, jeśli próbuje wynagrodzić swoją winę przez różne drobne akty wspaniałomyślności i miłości, jeśli się zawierza i na nowo daje się memu sercu, wtedy przysparza mi więcej chwały i więcej przynosi pożytku duszom, aniżeli gdyby nie była upadła. A zatem o czym mówi Chrystus? Przede wszystkim o wynagradzaniu, o drobnych aktach zadośćuczynienia. Tu nie chodzi o wielkie dzieła miłości, miłosierdzia, wspaniałomyślności, o drobne akty wynagrodzenia, które oczywiście wynikają ze świadomości, że kiedy upadam, to wtedy mam szansę poprosić Boga, aby w słabości mojej zagościła Jego moc. Słabość i nędza nie zrażają mnie, mówi Chrystus. Od moich dusz żądam jedynie miłości. Mimo swej nędzy dusza może mnie kochać do szaleństwa. Mimo nędzy, mimo naszych grzechów, mimo ciągłych upadków możesz Boga kochać do szaleństwa, ponieważ wciąż z wielkim Bożym szaleństwem powstajesz ze swoich upadków i ze słabości. I wtedy jesteś dowodem na działanie Ducha Świętego w twoim życiu, bo niepodobna po ludzku powstać ze słabości i z upadków. Po ludzku jest to niemożliwe. W mocy Ducha Świętego, powstając z nich, stajesz się świadkiem Chrystusa, który mówi: wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Mimo swej nędzy dusza może mnie kochać do szaleństwa. Mówię tu o wypadkach płynących z braku uwagi lub ze słabości, a nie o winach z wyrachowania lub premedytacji. Wiadomo, jeżeli ktoś świadomie, dobrowolnie, w sposób wynikający z zatwardziałości serca grzeszy, to wtedy zamyka się na Boże miłosierdzie. Żeby przyjąć Boże miłosierdzie, musisz uznać swoją grzeszność, swoją nicość. Musisz puścić Boga do swojego serca. On się nie będzie włamywał do twojego serca, bo nie jest tyranem, ale jest miłością. I dalej. Chrystus daje nam również lekarstwo, a może inaczej metodę, w jaki sposób zbliżać się do Niego i gdzie szukać lekarstwa na naszą nicość, słabości i grzech. A przecież ja jestem w tabernakulum całą noc i czekam na tę duszę. Pragnę gorąco, aby mnie przyjęła, aby mówiła do mnie z zaufaniem oblubienicy. Kiedy jesteś na adoracji Chrystusa Eucharystycznego, mów do Niego z zaufaniem, czyli dziękuj Mu właściwie za to, o co chciałbyś Go poprosić, ponieważ ufasz, że On już się tą sprawą zajął. Jezu, Ty się tym zajmij. Aby przedstawiła mi swe trudności, pokusy i cierpienia, to rób przed tabernakulum. Aby się mnie radziła i błagała o łaskę, której potrzebuję dla siebie i dla drugich. W swej rodzinie lub wśród swych podwładnych może ma dusze, które są z dala ode mnie i którym grozi niebezpieczeństwo. A zatem na adoracji również powinniśmy się stawiać za innymi, tak jak Maryja wstawia się za nami. Tak jak będąc niepokalanym sercu Maryi, kierujemy nasz duchowy wzrok na Najświętsze Serce Chrystusa i wraz z Maryją modlimy się do Boga przez Jezusa Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. Maryja modli się za nas. Nie modlimy się do Maryi jako do Boga, ale ją jako mistrzynię życia duchowego i mistrzynię modlitwy prosimy, aby nauczyła nas wszędzie widzieć Chrystusa tak, jak ona Go na co dzień przez 33 lata widziała. Przyjdź, mówię do niej, mów mi o wszystkim w pełnym zaufaniu. Zatroszczę się o grzeszników. Ofiaruj mi się na wynagrodzenie. Powiedz mi, że dziś nie zostawisz mnie samego. A potem zapytaj mego serca, czy nie pragnie od Ciebie czegoś więcej na pociechę. To kilka słów, trochę dłuższych, miało być krócej, na temat tego, jaki jest związek Najświętszego Serca Chrystusa z niepokalanym sercem Maryi. Niepokalane serce Maryi jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Chrystusa, a przeciągiem do niepokalanego serca Maryi, tym, który jest jakby naszą obroną przed światem zewnętrznym, jest święty Józef, który przecież zapewniał poczucie bezpieczeństwa świętej rodzinie. O tym jeszcze pewnie w innym materiale wspomnę. Dziś już tego gadania za dużo wystarczy. Dlatego z całą nadzieją życzę do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.